Są historie w Piśmie Świętym, których nie lubię. Chociaż dla wszystkich one są często wręcz ulubionymi historiami. A nie lubię ich z różnych powodów. Akurat dzisiaj chciałem mówić o jednej z takich historii, której nie lubię, ale z kolei, która niesie też bardzo dużo cennych nauk. To jest historia o Dawidzie i Goliacie. Znana chyba wszystkim. Dzieci od najmłodszych lat już tę historię znają. A nie lubię jej, bo tam duży przegrywa. A ja jestem ten duży. Ja bym chciał, żeby duży zawsze wygrywał. Zresztą jest taki brat Radek, który mówi, duży może więcej. No ale w tym akurat przypadku, moi drodzy, to się nie sprawdziło. Są jeszcze dwa inne powody, dla których tej historii nie lubię, ale pokażę to później. Natomiast ta historia też ma kilka lekcji, którymi chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Mianowicie 10 punktów. 10 punktów, które chciałbym, żebyśmy zapamiętali. Znamy tę historię, być może nie będę wszystkiego czytał, bo jest dobrze znana, może tylko dla przypomnienia. Filistyńczycy stanęli po jednej stronie, Izraelici po drugiej stronie. No i tak przez 40 dni wychodził Goliat, który, jak się ocenia, miał gdzieś 2,90, 3 metry. No to jak ja wyciągnę rękę, to mam gdzieś tak tutaj 2,40. No to sobie dodajcie jeszcze pół metra. To jest troszeczkę wzrostu. Zresztą muszę powiedzieć, że się zastanawiałem, jaką on musiał mieć mamusię. Taka panienka, która miała też pod 2, powiedzmy, no 60 co najmniej, nie? No bo to tak wygląda. Na to, że to byli no, giganci, no to byli duzi ludzie. Ktoś by powiedział, to jest niemożliwe, tacy wielcy ludzie nie byli na ziemi. I tutaj odsyłam was do muzeum niedaleko Poznania, jakieś 24-5 kilometrów, no, w muzeum w Lednogórze. Są pokazane szczątki kobiety, które zostały wykopane niedaleko. Mianowicie wzrost tej kobiety 2,75. No, żyła na tym terenie kilkaset lat temu. Kość udowa, no mniej więcej tej wielkości. Także nawet tutaj w Polsce mieliśmy do czynienia z takimi. Także ja dla nich to ja jestem malutki. Moi drodzy, i taki właśnie potężny człowiek, Goliat, występował i mówił, no dajcie waszego tutaj zawodnika, po co mamy walczyć i tyle krwi rozlewać, my we dwójkę pobijemy się, kto wygra, no to zwycięża i tamtych nie potrzebujemy się dalej bić, bo my wtedy zwyciężymy, no przecież ja jestem największy, nikt ze mną nie ma szans. W domyśle. Tutaj mamy jeszcze takie informacje w 5 wierszu 17 rozdziału, że na głowie ten Goliat miał hełm spiżowy, odziany był w pancerz łuskowy, a waga tego pancerza tutaj jest podana za jakieś tam 5000 sykli kruszcu, co się przelicza na jakieś 57 kilogramów. To była zbroja, tylko to, co miał na sobie. A do tego jeszcze miał ochraniacze na nogi, hełm. No wyobrażam sobie strach tych Izraelitów, wśród których takich gigantów nie było. W zasadzie losy w tym momencie takiej walki byłyby przesądzone, co też czytamy w 11 wierszu, że gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. Bali się bardzo. Dziwicie się? No nie, no po prostu sytuacja co najmniej trudna. I to jest, kiedy Goliat występował przed szeregi Filistyńczyków i tak nawoływał, żeby ktoś w końcu wyszedł, żeby mogli się troszeczkę pobić, no to kto w domyśle powinien wystąpić z szeregów izraelskich? Saul. A dlaczego? Bo był najwyższy. I to jest drugi powód, z którego tej historii nie lubię. No znowu ten, który jest duży, nie spełnia oczekiwań. Wycofuje się, chowa głowę w piasek. No a przecież to był król. To był namaszczony przez Boga. Dlaczego ci mali mają wygrywać? Dlaczego ci duzi nie spełniają swojej roli? Ale jest jeszcze jeden powód, dla której tej historii nie lubię. Za chwilę do niego dojdę. No ale jak jest mecz jakiś piłkarski, to nie wiem dlaczego, ale zawsze jakoś tak większą sympatię, oprócz tego w sytuacji, w której nie jestem związany emocjonalnie z którąś z tych drużyn, na przykład Polacy albo no, Lech Poznań, albo jeszcze jakieś, gdzie grają Polacy w jakichś drużynach zagranicznych, to najczęściej, i to chyba nie tylko mam ja tak, ale większość raczej skłania się do tych, którzy są słabsi. Żeby oni pokazali tym mocniejszym, żeby im tam troszeczkę tak zakłócili ten ich przekonanie o tym, że wygrają. I tutaj też, tak czytając tę historię już od początku, tak mówimy, no ten wielki, on taki jest straszny, groźny i w ogóle pokazuje, że chce wygrać, ale żeby tak ci mniejsi, słabsi wygrali. No i powoli się zbliżamy do tego momentu. Wy wiecie, jaki już są, jaki jest rezultat tego wszystkiego, ale mimo wszystko dla przypomnienia. I tutaj w wierszu 17 i 18 czytamy, rzekł raz Isai do Dawida, swego syna. Weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi. Zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Isai miał 8 synów, na wojnę poszło 3 najstarszych. No a Dawid, ten najmłodszy, został w domu, bo pasał trzody. Jak znamy, był pasterzem. No i w pewnym momencie ojciec mówi, wiesz, oni są tam na wojnie. Na Facebooku nic, nie mam żadnych wiadomości, maili nie piszą, na komórkę nie dzwonią z prostego powodu. W tamtych czasach tego nie było. Tam w tamtych czasach, jeszcze nie tak dawno tego nie było. No i mówi, idź tam. Tą efę mąki, no, prażonego ziarna, no to było jakieś 22 litry mniej więcej. I tutaj też, jak w tamtych czasach, tak i w tych czasach, to też jest ważne, żeby ten przełożony nad tymi synami był też przychylnie ustosunkowany. Wiesz, tutaj mam coś dla pułkownika. Jak mu to zaniesiesz, to moi synowie będą mieć no, lepsze warunki tam. Może nie będzie ich tam na ten pierwszy front wysyłał, może nie da ich do tej walki z Goliatem, może ich tam jakoś uratuje, osłoni. No, takie myślenie to dzisiaj pokutuje. No, zawsze, żeby temu przełożonemu może coś tak wręczyć, żeby przychylnie ustosunkować do mojej sprawy. I to jest pierwsza lekcja, która wynika z tej historii. Bądź zaangażowany w sprawy ojca. Może nasi ojcowie tutaj ziemscy nie zawsze spełniają te kryteria najwyższe, nie zawsze ich polecenia są te najwłaściwsze, ale nasz Bóg, Ojciec w niebie, On wie zawsze najlepiej. I w Jego sprawach bądźmy zaangażowani. Bądźmy w Jego sprawach. No i czytamy dalej, że tutaj w 23, 24 wierszu, może za chwilę do tego dojdę, wiemy o tym, że Dawid wstał wcześnie rano, czekała go jakiś dystans 24 kilometrów. No to powiedzmy dla wprawnego młodzieńca to jest takich 5 godzin marszu. No jeszcze obciążony tymi prezentami od ojca. No to był wysiłek. No i dlatego czytamy, że wstał wcześnie rano. No i dotarł po tych kilku godzinach do tych Filistyńczyków, do miejsca, gdzie miała się odbywać ta walka. Gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko, czytamy w 20 wierszu, wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Wyobrażam sobie Filistyńczyków, którzy wydali okrzyk bojowy, a wyobrażam sobie Izraelitów wydający okrzyk bojowy po tych 40 dniach. Sądzę, że to było coś takie, hurra! No, ale wolelibyśmy jednak, żeby nas tutaj nie było, bo ten Goliat na nas już czyha. No ale sądzę, że Dawid usłyszał ten okrzyk bojowy, w cudzysłowie, i zrzucił z siebie juki, oddał w ręce stróża juków i pobiegł do przedniego szeregu. I doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie. Ale już mu to coś podpadło. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregu filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi słowy i usłyszał to Dawid. Usłyszał Dawid, już sobie go wyobrażam, rozejrzał się po żołnierzach izraelskich, podrapał się w głowę i mówi, co, jak, on tak krzyczy, a wy co? A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I to jest punkt drugi. Postrzegaj lęk jako swojego największego wroga. Postrzegaj lęk jako swojego pierwszego wroga. Postrzegaj lęk jako swojego największego wroga. Tak było z Izraelitami. Bardzo się bali. A przecież mieli obietnicę. Wiara i lęk nie idą w parze. Jedno wyklucza drugie. Albo wierzysz, albo się boisz. I to nie dotyczy tylko tych żołnierzy w tamtym czasie, którzy się bali, którzy byli w takiej trudnej sytuacji, ale to dotyczy również i nas dzisiaj. Kiedy pokazujemy, że się boimy, od razu przeciwnik zdobywa nad nami przewagę. Zobaczcie, we wszystkich zawodach sportowych, kiedy jedna drużyna albo jeden zawodnik, kiedy jest to bezpośrednie starcie, jeżeli widać po nim, że już się boi, to on zanim rozpoczął zawody, już przegrał. Zanim podejdziesz do egzaminu, jak się boisz, już przegrałeś. Moi drodzy, nawet jeżeli się boisz, to nie pokazuj tego. Lęk jest naszym wrogiem. Kolejna lekcja, która z tej historii wynika, jesteśmy dopiero przy drugiej, ale za chwilę przyspieszymy troszeczkę. Kolejna lekcja to wiedz, o co walczysz. Bo podejmować ryzyko, podejmować wysiłek, podejmować taki trud, nie wiedząc, czy to wszystko warte jest tego, to bardzo osłabia morale. To powoduje, że nie zawsze jesteśmy gotowi do wielkich poświęceń. Tutaj w 25 wierszu czytamy, co było nagrodą dla tego, który stanie w szranki z Goliatem. W 25 wierszu, druga część, to też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę. A to na pewno nie była jakaś brzydka kobieta, bo jak król, to najczęściej miał piękne żony, a z pięknych żon zazwyczaj się rodzą piękne córki. Co tutaj też widać. A dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. No tak, być zwolnionym od podatków to jest też coś. I w tym momencie Dawid mówi, okej, to jest coś, warto spróbować. To jest jakaś nagroda. Można podjąć ryzyko. Kolejny punkt. I tutaj w wierszach 26. W 26 czytamy takie słowa w drugiej części tego wiersza. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Aha, dowiedział się, że zwolnienie z podatków. Zastanawiam się, czy bardziej go tutaj motywowało to zwolnienie z podatków, czy ta piękna żona. Załóżmy, że piękna żona, którą miałby dostać. Ale tutaj czytamy, że bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego. Zmniejsz problem, przed którym stajesz, do normalnych rozmiarów. Nie wyolbrzymiaj tego giganta, Goliata, przed którym stajesz, do niebotycznych rozmiarów, że jest niepokonany. Te drużyny, które są niepokonane, one też są, czasami przegrywają mecze. Ci wielcy też przegrywają. Kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Ludzie, ocknijcie się. Przecież Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest gwarantem naszego zwycięstwa. A to jest poganin. Pamiętam, jak będąc w klasie maturalnej, kiedy już zaczęły drżeć ręce, nogi, matura się zbliża, a to był dopiero wrzesień. Co my zrobimy? Jaka ta matura jest trudna? Jaki ten egzamin jest ciężki? No teraz jeszcze są i w gimnazjum egzaminy. Na szczęście zostaje zniesiony i w szkole podstawowy egzamin, ale drogi nasz Barna musiał pisać jeszcze ten ostatni egzamin, ale już następni już nie będą musieli. Ale ja pamiętam, we wrześniu przyszliśmy do tej klasy maturalnej i wszyscy w maju matura. Co to będzie? Straszne. I pamiętam jak dziś słowa jednego z naszych, z moich kolegów, Witka, pozdrawiam go serdecznie. On mówi, co wy przesadzacie? Matura? No przecież zobaczcie tych, którzy w ubiegłym roku zdali. Czy sądzicie, że oni byli dużo mądrzejsi od nas? A wszyscy zdali maturę. Przecież my nie jesteśmy wcale głupsi. Zdamy. Powiem wam szczerze, tego typu słowa nagle stwierdziliśmy, no faktycznie, No nie wyolbrzymiajmy tego egzaminu ponad miarę, bo to dzisiaj to już się utarło powiedzenie o maturze, jest taka, jaka jest. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli tamci porodzili sobie, a my wcale głupsi nie jesteśmy, damy radę. Moi drodzy, spuśćmy troszeczkę powietrza i emocji z tego wszystkiego. Nie nakręcajmy się. Ach, straszne, nie dam rady. Nie przepłynę tego, nie zdam na tą kartę pływacką. Prawo jazdy, jejku, przecież to jest nie do zdania. Wyjrzyjcie, ile jest samochodów, nie można zaparkować. Wszyscy mają prawo jazdy, którzy jeżdżą tymi samochodami. To dlaczego wy nie mielibyście dać rady? I tak dalej, i tak dalej. Nie wyolbrzymiajmy problemów ponad miarę. To jest kolejna lekcja z tej historii. No i w 28 wierszu czytamy, a gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Eliab był najstarszym bratem i to jest kolejny powód, dla której tej historii nie lubię, bo ja też jestem najstarszy spośród nas pięciorga w domu, którzy byli. I znowu ten najstarszy tutaj, zamiast dać dobry przykład, daje bardzo zły przykład. Nie, tak ze mną nie było. Ja zawsze dawałem dobry przykład, umówmy się. Ale ta historia pokazuje, że też są takie sytuacje, że ten najstarszy zawodzi. Eliab, on wiedział, on podejrzewał, że kiedy przyszedł Samuel do domu jego ojca, szukając, kogo tutaj namaścić na króla, Eliab był przekonany, że to jemu przypadnie ta rola. A okazało się, że nie. Chociaż było to zrobione w tajemnicy, miał pewne podejrzenia, że Dawid został namaszczony na króla przyszłego. A on, Eliab, ten najstarszy, został pominięty. Te słowa mogą być wyrazem pewnego rodzaju też relacji w stosunku do Dawida, że to właśnie Dawidowi przypadnie ten zaszczyt zostania królem. No i tutaj ten Dawid, który jest oburzony postawą Izraelitów, postawą również swoich braci, którzy widząc Goliata są tak przelęknięci. I to jest pewnego rodzaju takie pokazanie palcem. Drogi Eliabie, a ty co tutaj robisz? Dlaczego nie weźmiesz się w garść i nie rozwiążesz problemu? Moi drodzy, tu mamy kolejny punkt, piąty. Bądź świadomy hamulcowych po twojej stronie. Eliab był po stronie, wydawałoby się, Dawida. Powinien wspierać, dodawać otuchy. Był w szeregach wojska Izraela. A tutaj się okazuje, że był takim, który zaciskał hamulec. I mówił, co tutaj robisz? Lepiej tam wracaj do tych owiec, niewielu owiec, które zostawiłeś, bo jeszcze ta niewiele nam ubędzie. Moi drodzy, często chcąc prowadzić zwycięskie życie, mamy wrogów w naszych szeregach. I zamiast spodziewać się wsparcia, zamiast spodziewać się jakiegoś pomocy, okazuje się, że to są ci, którzy podcinają nam skrzydła, podkładają nogę, często nawet nieświadomie, ale którzy przeszkadzają nam na drodze do zwycięstwa. Słuchaj Boga, a nie ludzi. I w takich sytuacjach reaguj łagodnie. Bo odrzekł Dawid, cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to tylko słowo. Odwrócił się i poszedł rozmawiać z innymi. Kolejny punkt. Nie patrz na problemy, patrz na możliwości. Ktoś może powiedzieć, taki wielki Goliat, ja się go boję, on mnie zgniecie jednym pstryknięciem. A Dawid, jak to ktoś powiedział, co powiedział, co pomyślał sobie Dawid? Taki wielki Goliat, będzie łatwo trafić. Moi drodzy, czasami odwrócenie sytuacji powoduje, że dostrzegamy nagle możliwości, które Bóg nam daje. Jeżeli gotowi jesteśmy czynić wolę Boga, pisze Ellen White w książce Wychowanie, Jego moc jest do naszej dyspozycji. Jeżeli gotowi jesteśmy czynić wolę Boga, Jego moc jest do naszej dyspozycji. Kolejny punkt. Tutaj ktoś może powiedzieć, tutaj sięgnijmy do wiersza 33, 32, 33, kiedy rzekł Dawid do Saula, no bo Saul jako król i dowódca tych wojsk, no, doniesiono jemu, że no jest tutaj taki Dawid, który chce stanąć naprzeciwko tego Goliata i rozwiązać nasz problem. No i przeprowadzono go do Saula i czytamy, że w 33 wierszu, że jak Saul zobaczył tego Dawida, to sobie pomyślał, nie ma szans. Myślałem, że to jakiś wojownik tutaj uzbrojony, przygotowany, a to facet, który w ogóle nie miał na sobie zbroi, nie walczył, w ogóle go nie znam spośród moich wojowników, w ogóle jakiś młodzian. Dopiero tak naprawdę powinien przejść musztrę w wojsku, ćwiczenia, powinien zrobić te 100 pompek, później przeczołgać się przez i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy, jak się nauczy obsługiwać CKM i czołg, to dopiero można go puścić na pole walki. A tutaj taki młokos przychodzi, co, kogo by tu mi przeprowadzacie? I tutaj Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Nie masz szans, zastanów się. I tutaj kolejny punkt, tym razem szczególnie do młodych ludzi. Młodość i niedoświadczenie nie muszą być przeszkodą. Ja już mam trochę siwych włosów na głowie i powiem wam, że z perspektywy mojego życia to wyglądało tak. Za młody, za młody, za młody, za młody, za stary, za stary, za stary. Ci starsi kiwają głowami. Tak jest. Najpierw mówią nam, że jesteśmy za młodzi, a potem, że za starzy. A ty mówisz co? Za młody? Ja za młody? Jestem w sam raz. Jak nie ja, to kto? Trochę czasu mija. Ja za stary? Co wy wiecie? Ja dopiero teraz mogę naprawdę działać. Nie dajcie się zwieść temu. Jak wam mówią, że jesteście za młodzi, i jak mówią, że jesteście za starzy. Zawsze, jeżeli chcecie działać, jest odpowiednia pora. Tylko trzeba zrobić pierwszy krok. Ja zrobiłem kiedyś ten błąd i swojej córce, i pamiętam i to do dzisiaj. Powiedziałem, kiedy powiedziała, ja bym chciała się zabrać za harcerstwo w Poznaniu, a miała wtedy chyba 15 lat, czy 14. A ja od niechcenia powiedziałem, tak sobie pomyślałem, bo tak mi się wydawało, no przecież jak ta mała Asia i ona by chciała tutaj zacząć działać i to organizować. Asia, jesteś za młoda. Ja to powiedziałem teraz, mówiąc o tym, żebyście się nie dali na to nabrać. Ona mi do dzisiaj to pamięta. I zrobiła jako młoda osoba, ci starsi harcerze jeszcze to pamiętają. Potrafiła, pociągnęła ku zaskoczeniu również i mojemu. Ja już młodością raczej nie zaskoczę. Ja mogę co najwyżej zaskoczyć taki stary, a jeszcze potrafić zadziałać. Także jeszcze mi to pozostało. Także moi drodzy starsi, nie poddawajcie się. My jeszcze młodym też możemy coś nieco pokazać. Ale w tej historii chodzi o młodego. Mówi Saul do niego, za młody jesteś. Nie masz doświadczenia, przegrasz, szkoda twojego życia. To wszystko jeszcze przed tobą. Nie pakuj się w to. A Dawid spokojnie odpowiada. Mówi tak. Co robiłem w przeszłości? Jak podskoczył mi lew albo niedźwiedź, to sobie z nim spokojnie dawałem radę. I odganiałem go i jeszcze uciekał. A co tutaj dopiero taki facet, który lży zastępy Boga żywego? Moi drodzy, kolejny punkt. Musisz pamiętać swoje przeszłe zwycięstwo, żeby dokonywać kolejnych. Czy nie jest tak, że w momencie, kiedy stajemy wobec jakichś problemów i mówimy, jeżeli dałem radę wtedy, to jest trudniejsze, ale jak sobie z tamtym poradziłem, to z tym też sobie poradzę. Czy też nie jest tak w naszym życiu? I tutaj Dawid odwołuje się do swojej przeszłości. Wtedy Bóg mnie prowadził, ochraniał, dawał zwycięstwo. To dlaczego ma teraz tego nie zrobić? W sytuacji, w której tak naprawdę to nie ja, tylko on jest lżony i poniżany. Moi drodzy, te małe zwycięstwa prowadzą do wielkich zwycięstw. Dlatego Pan Jezus mówi, kto w małym jest dobry, jest wierny, tego w dużych sprawach postawię. Nam się wydaje, to jest bez znaczenia, to jest mała sprawa. Nie. Ja już się w życiu przekonałem. Kiedyś tego nie rozumiałem. Mówię, to jest bez znaczenia. Dopiero jak będzie naprawdę wielka sprawa, to wtedy ja się za to wezmę. Ale te małe nie. Dzisiaj z perspektywy czasu mówię, drodzy, szczególnie młodzi ludzie, to jest błąd. To jest błąd w waszym myśleniu. Jeżeli w drobnych sprawach dnia codziennego nie wykażecie się odpowiednim nastawieniem, działaniem, odpowiedzialnością, systematycznością, zagwarantuję wam, w dużych sprawach, których się wydaje, w takich wielkich sprawach, to ja wtedy będę wytrwały, cierpliwy i w ogóle fantastyczny. Zapewniam was, nie macie szans. Takie są reguły życia. Takie są prawa życia. I tutaj to mamy właśnie tego obraz. Gdyby Dawid w swojej młodości, przeszłości, nie stawał oko w oko z niebezpieczeństwem, nie radził sobie z tym, nie stanąłby oko w oko z Goliatem. No i w końcu udało mu się przekonać tego Saula. No bo i tak, jak 40 dni już ten Goliat wychodzi i nas upokarza, no co tam taki młodziak? No jak zginie, to zginie, nic się nie stanie. Ale przynajmniej może jest jakaś szansa. No i czytamy w 38 wierszu, że przyodział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. To pokazuje, że Dawid nie mógł być dzieckiem, jak w niektórych historiach jest przedstawiany, skoro pasował plus minus na niego na niego pasowała zbroja Saula. Na tyle, że był w stanie ją ubrać. No i dostał miecz. No i wychodzi z tym. No wyobrażam sobie to, tę sytuację, kiedy zaczyna się ruszać tak Dawid niezdarnie w tym, potykać się zaczyna o swoje własne nogi, próbuje ten miecz jakoś wyciągnąć, widać, że to takie niewygodne i zawraca. No i wtedy wszyscy sobie myślą, zrezygnował. Jak podszedł trochę bliżej pod Goliata, trochę go to przytłoczyło. No ale no nic dziwnego. Duży może więcej. Pomyśleli, no cóż, wycofał się. On się wycofał. Po co? Po to, żeby zdjąć z siebie to, co według innych miało być jego osłoną, ochroną. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, już 9. Żeby wygrać. Nie możesz walczyć w tym samym stylu, co twój w przeważającej sile przeciwnik. Nie patrz na to, co mówią ludzie. Nie kopiuj stylu od kogoś. Nie wierz temu, tu jest zbroja, ta zbroja cię ochroni. Bo czytamy o tej zbroi Goliata, jaka była potężna, nie bez przyczyny. Przecież po co miałoby to tam być napisane? To właśnie było opisane, jak potężny i fantastycznie uzbrojony był Goliat po to, żeby pokazać ten wielki kontrast, za kim Dawid teraz naprzeciwko Goliata wychodzi. Gdyby nie zdjął tej zbroi, gdyby ubrał zbroję Saula, o tej zbroi Goliata chyba nawet by nie było wzmianki, bo to byłoby coś oczywistego. Mamy przeciwstawienie tego fantastycznego, ciężkiego uzbrojenia Goliata i za chwilę tego, z czym wyszedł Dawid. Przyjmowanie stylu walki przeciwnika, który jest przeważająco silniejszy od nas, powoduje, że nie zwyciężymy. I co robi Dawid? Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku. Dlaczego gładkich? Dlatego, że w tamtym czasie, znaczy w tamtym rejonie, kamienie, z którymi się ma do czynienia, które leżą na ziemi, najczęściej są takie bardzo kanciaste, dużo bardziej niż u nas. Bardzo nieregularne kształty. Żeby precyzyjnie trafiać takim kamieniem, jest dużo trudniej niż kamieniem gładkim, który ma inną aerodynamikę. To, że wybrał 5 takich gładkich kamieni, 5, świadczy o tym, że on wiedział bardzo dokładnie, czym się dobrze strzela z procy. A drugie pytanie, dlaczego 5? Dlaczego nie wziął sobie jednego kamienia? Przecież Goliat, co on myślał, że będzie go 5 razy musiał trafiać? Nie, jest inne wytłumaczenie. Jeżeli sięgniemy do tej samej, do drugiej księgi Samuela i tutaj 21 rozdział i 21 wiersz, dowiemy się, że Goliat, 21 rozdział drugiej księgi Samuela, okaże się, że nie dlatego, że on nie wiedział, że trafi za pierwszym razem, ale czytamy w 21 wierszu, że wymienieni czterej wywodzili się z rodu olbrzymów z Gad, a polegli z ręki Dawida i z ręki jego wojowników. Czyli Goliat miał jeszcze 4 braci. I Dawid, jak to wychowany wśród braci, wiedział, że jak jeden jest przeciwko nam, to my musimy go obronić. Szykował się na sytuację, w której jak położy Goliata, to za chwilę będzie miał przeciwko sobie kolejnych 4. I tych 5 kamieni było po to, żeby sobie zapewnić pomimo wszystko zwycięstwo. Moi drodzy, i tutaj dochodzimy do tego 10 punktu, który chciałbym przekazać wam. Czy Dawid, wychodząc z domu, idąc tam na to miejsce walki, czy spodziewał się, że spotka tam taką sytuację, że idzie na taką walkę, w której rozstrzygnie się tak wiele, i historię, którą wszystkie dzieci na szkółkach religii będą od najmłodszych lat czytać, studiować, rysować, która będzie opowiadana od tak dawna? Na pewno nie. Moi drodzy, dochodzimy do 10 punktu. Bądź gotów. Bądź gotowy zawsze. To nie jest tak, że te najważniejsze bitwy przychodzą w naszym życiu wtedy, kiedy się na nie przygotowujemy, kiedy jesteśmy w jakiś sensie i psychicznie, i fizycznie przygotowani. Najczęściej to jest tak, że to przychodzi w najbardziej nieodpowiednim momencie. Kiedy jesteśmy osłabieni, zmęczeni, kiedy mamy najmniej ochoty zająć się danym problemem. Ale Dawid, pomimo tego, że przeszedł te 24 kilometry z obciążeniem, był gotów wystąpić do tej walki i pokonał Goliata, jak wszyscy dobrze wiemy. Mało tego, pomimo tego, że Goliat mu mówił, rzucę twoje ciało tam zwierzętom polnym, krukom, to była największa obraza, że ktoś mógłby być niepochowany. W tamtym czasie to była obelga. A tutaj co się stało? Wyszedł z procą, kijem, a w efekcie mieczem Goliata odciął Goliatowi głowę. Moi drodzy, muszę powiedzieć, że w swoim życiu miałem sytuacje, w których w jakiś sposób byłem zaskoczony pewnego rodzaju takim przygotowywaniem mnie na jakieś wydarzenie. Jakiś czas temu, kiedy straciłem pracę, ewidentnie czułem, że Bóg mnie przygotowuje na to wydarzenie. I nawet w ostatnim roku muszę powiedzieć, że przed udaniem się na urlop do dalekiego kraju w jakiś dziwny sposób odczuwałem taki wewnętrzny przymus, żeby intensywniej niż normalnie ćwiczyć. Aż mi się wydawało to dziwne. Dlaczego ja mam taki wewnętrzny nacisk, taki przymus intensywnych ćwiczeń? Dzisiaj wiem. Ponieważ znalazłem się tam w takiej sytuacji, że gdyby nie te intensywne ćwiczenia, byłoby ze mną bardzo źle. Bóg wiedząc o tym, że będziemy stawiani w trudnych sytuacjach, w pewien sposób chce nas przygotowywać. Jeżeli będziemy otwarci na Jego działanie, zwyciężymy. To nie chodzi o przygotowywania się, przygotowywanie takie spektakularne. Przygotowujemy się do walki i do zwycięstw, tak naprawdę w samotności. Na kolanach, studiując Biblię, ale też ćwicząc. Jeżeli ktoś chce być dobrym zawodnikiem, a musi poświęcać czas na ćwiczenia. Jeżeli chcesz być dobrym koszykarzem, musisz wiele, wiele godzin ćwiczyć te rzuty w kosza. Czy to zrobi za ciebie ktoś inny? Na pewno nie. Tego typu walka wewnętrzna i te zewnętrzne też przygotowanie, najczęściej to jest pewnego rodzaju wewnętrzny rytm, codzienna praca, której efekty dopiero widać takim jednym wydarzeniem. To jest przygotowanie do walki. To jest tak naprawdę pewnego rodzaju wbudowanie w nasz styl życia pewnego rodzaju nawyków, które prowadzą do zwycięstwa. Nie zwyciężymy tylko wtedy, kiedy od czasu do czasu się tym będziemy zajmować. Dawid w jaki sposób osiągnął taką skuteczność w strzelaniu z procy? Czy dopiero wtedy, kiedy stanął przed Goliatem, no, rozkręcił procę, strzelił, no, akurat mu się udało. Jestem przekonany, że wiele razy, kiedy był samotnie, pasł te owce, wybierał sobie cel i ćwiczył, intensywnie ćwiczył, żeby stać się takim mistrzem, żeby trafić tak precyzyjnie. To dotyczy każdej strefy naszego życia. I tej prywatnej, zawodowej, ale też i tej duchowej. Jeżeli sądzicie, drodzy bracia i siostry, że przychodząc tutaj w sobotę, raz w tygodniu, nakarmimy się duchowym pokarmem, wzmocnimy tutaj nasze siły po to, żeby odnieść zwycięstwo, nic bardziej mylnego. Tutaj przychodzimy tylko, żeby się mobilizować do tego, żeby codziennie wyrobić sobie ten nawyk codziennego obcowania z Bożym Słowem, z Bożą mocą. Z różnymi nawykami ludzie walczą. Są nawyki pozytywne, które jest dużo trudniej wyrobić niż te nawyki negatywne. Ilu się zmaga z papierosami, z obżarstwem, z obmawianiem, z pożądliwością. A jeszcze w tej chwili, kiedy przez internet mamy dostęp do tak wielu złych rzeczy na wyciągnięcie ręki, o ile to jest trudniejsze zapanować nad tym wszystkim, o ile trudniej jest utrzymać szczególnie młodych ludzi od tego, co złe, co w bardzo zły sposób kształtuje ich złe nawyki. Moi drodzy, Ellen White napisała coś takiego. Wszystko, co przygotowuje ręce do niesienia pomocy, co uczy młodzież ponoszenia jej części ciężarów życia, najskuteczniej rozwija ciało, umysł i charakter. Wszystko, co przygotowuje ręce do niesienia pomocy, co uczy młodzież ponoszenia jej części ciężarów życia, najskuteczniej rozwija ciało, umysł i charakter. Dawid zwyciężył Goliata. Dawid dokonał czegoś niemożliwego. W pierwszej części nabożeństwa studiowaliśmy o apostołach. Zwykli, prości ludzie. A poprzez moc Bożą stali się wielkimi ludźmi tego świata. Wielkimi ludźmi. Czy któryś z nich, rybaków, pomyślałby, że 2000 lat później ktoś o nich będzie mówił, że wywrócą świat do góry nogami? Zwyciężyli. Tego zwycięstwa sobie i nam życzę. Amen.